Co 18-latkowie robią na konferencjach?
Filip Piątek. Nikt nas nie zmuszał, można powiedzieć, że nawet inicjatywa wypłynęła trochę ze strony uczniów. Uważam, że jako osoby młode powinniśmy uczestniczyć w takich wydarzeniach, no bo to jest sposób do poznania historii, też tej, której najczęściej się nie poznaje, z szkolnych podręczników, czy też jakichś mainstreamowych, powiedzmy, źródeł historii.
A dlaczego nie? No przecież w podręcznikach jest też o tym mowa.
30. Liceum, Adrian Weindoch. Przede wszystkim różnica jest taka, że w podręcznikach czasami rzeczy są niejasne. Jest napisany tekst. Napisany, można powiedzieć, na sucho. Nie ma pasji w tym, co się czyta. Natomiast kiedy słucha się profesorów, wykładowców, można wiele rzeczy się dowiedzieć, różnych ciekawostek, tematów, które nie są za bardzo poruszane, na przykład w podręcznikach, a na takich wykładach można je właśnie usłyszeć. Bądź kwestie nieoczywiste, na przykład podręczniki są pisane często 2019, 2020 i niektóre informacje po prostu cały czas dochodzą, są nowe informacje.
Andrzej Jedlikowski. Jest realizowana podstawa programowa, gdzie nie mam jakby tej wiedzy rozszerzonej, która właśnie jest rozszerzana na tego typu wykładach i właśnie konferencjach.
Jeżeli mówimy o wiedzy rozszerzonej, czy wynika z tego, że chcecie w dalszym ciągu się tym zajmować, na przykład iść na studia historyczne?
Ja akurat nie na studia, aczkolwiek chciałbym poszerzać tą wiedzę historyczną, między innymi na takie tematy. Jest to bardzo właśnie ciekawe, ponieważ nie znajdujemy tego w podręcznikach od historii.
Jan Szczepanik. Zdecydowanie niektóre rzeczy są pomijane w podręcznikach, w szkole, w życiu codziennym.
No ale nie da się wszystkiego wszystkim od razu przekazać. Być może to jest wiedza dla wybranych.
Wydaje mi się, że trzeba się starać. Na pewno trzeba o tym mówić. Czy wszyscy będą chcieli słuchać? Pewnie nie, ale wydaje mi się, że powinni.
To pan zaraził pasją do historii tych młodych ludzi?
Piotr Solecki, nauczyciel historii w 30. liceum. Z jednej strony oczywiście tak, staram się ich coraz bardziej zarażać, bo historia to moja pasja, ale z drugiej strony, jak słychać po rozmowie z moimi znakomitymi uczniami, oni czują historię, oni chcą wiedzieć, oni są bardzo dociekliwi, to są młodzi ludzie, którzy mają apetyt na wiedzę i oni wyczuwają powoli te niuanse między wiedzą podręcznikową, a tym, że trzeba właśnie zgłębiać źródła, zgłębiać wiedzę od wybitnych znawców. Nie da się wszystkiego przekazać na 45-minutowej lekcji, więc my możemy jako nauczyciele ich zaciekawić, ich zachęcić, a potem jakby działanie już jest po ich stronie, czyli oni muszą chcieć to robić i to nie na siłę.
Pani będzie jutro prelegentką. O czym pani będzie mówiła?
Patrycja Resel, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi. Powiem na temat agentury łódzkiego Gestapo. Jest to temat do tej pory nieznany łodzianom, choć niezwykle ważny z punktu widzenia historiografii.
Jak to łodzianom nie jest znany temat Gestapo? Przecież nasze babcie, nasze matki opowiadały nam o tym, co tu się działo w czasie okupacji.
Widziały to wszystko ze swojej perspektywy. Natomiast akta Gestapo kryją w sobie tajemnicę związaną z działaniami tego aparatu terroru. A dokładniej, w jaki sposób Niemcy wykorzystywali zwykłych Polaków we własnych celach. Jak ich szantażowano, jak ich przymuszano do podpisania zobowiązania współpracy. Takich przypadków jest wiele, gdzie każdy przypadek jest indywidualny. Współpraca mieszkańców Łodzi z agenturą Gestapo nie była jednoznaczna. Wśród współpracowników niemieckiej policji politycznej znajdziemy Reichsdeutschów, Volksdeutschów, także Polaków, ale i osoby narodowości ukraińskiej, rosyjskiej, a nawet także narodowości chińskiej. O tym nikt nie wie.